Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Renata Reda. Dzień dobry w programie Szlachetne Zdrowie. Będziemy dziś mówić o wstydliwym problemie. Dlaczego wstydliwym? Bo wiele osób wstydzi się o nim mówić, co skutkuje tym, że na wizytę lekarską czeka się średnio 4 lata od pojawienia się pierwszych objawów. A pierwszych objawów nie wolno bagatelizować. Chodzi o nietrzymanie moczu. Boryka się z tym około 25, nawet 45% kobiet i co piąty mężczyzna w Polsce. Problem ten znacznie częściej występuje u kobiet i zwiększa się z wiekiem, zwłaszcza po menopauzie, choć niekoniecznie z wiekiem musi być związany. A naszym gościem jest dziś ginekolog Konrad Wiśniewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Czy dobrze powiedziałam, że niekoniecznie z wiekiem musi być związane nietrzymanie moczu?
No, myślę, że to jest bardzo dobrze powiedziane. Niekoniecznie, chociaż może być związany, no ale na to wpływa bardzo wiele czynników, bo jeżeli mówimy o nietrzymaniu moczu, to tak naprawdę nie jest to jeden objaw, a to tak naprawdę zespół tego, co na to się składa. Nietrzymanie to tylko objaw, a przyczyn jego występowania może być tak naprawdę bardzo dużo.
Wydaje się, że to takie proste, że wiemy, o czym mówimy. Nietrzymanie moczu, ale czy na pewno wiemy, o czym mówimy?
Myślę, że ten temat jest troszeczkę, tak jak zostało w wstępie powiedziane, troszeczkę bagatelizowany. Nietrzymanie moczu, możemy sobie powiedzieć, że to tak naprawdę każdy mimowolny wyciek moczu, nawet taka niewielka kropelka, która stanowi zarówno problem higieniczny, jak i obniża jakość życia i funkcjonowania, no w tym wypadku kobiet. Ja jestem ginekologiem, więc na ten temat postaram się kilka słów powiedzieć.
Jest to problem także z medycznego punktu widzenia.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, tak jak wspomnieliśmy sobie na początku,
czy to nietrzymanie moczu
to jest jakby objaw, prawda? Ale problem tkwi w wielu różnych mechanizmów, które mogą do niego
doprowadzić. To co do tego prowadzi? Czy możemy sobie na to zapracować? Czy to samoistnie i tak prędzej czy później powinno się zdarzyć w przypadku niektórych ludzi?
No generalnie chcemy tego, żeby to się nie zdarzyło, prawda? Ale że występuje, to wiemy o tym dobrze. I tak jak tutaj zostało wspomniane na samym początku, ta statystyka jest nieubłagana, no bo mówimy de facto, że problem dotyczy 25 do nawet 45% kobiet w takim aspekcie
prawie
globalnym.
Co druga kobieta ma lub będzie to miała.
Jakbyśmy siedli teraz sobie na przykład do naszego autobusu białostockiej komunikacji miejskiej, to taki incydent możemy powiedzieć, że miała co druga, co trzecia kobieta, która nim nie jedzie. No to przerażające dane. A jeszcze jeżeli weźmiemy również pod uwagę to, że stanowi to pewien temat tabu, który jest taki owiany, no lepiej o tym nie mówić.
Bo niehigieniczne,
bo nie fajnie, bo mamy pewne stereotypy utarte, prawda, że kobieta to musi być tą silną, prawda? Więc generalnie tutaj musimy wziąć pod uwagę, że jest to duży problem w aspekcie społecznym, tak? Który często jest bagatelizowany, a myślę, że nawet te dane, które w tym momencie przytaczamy, mogą być niedoszacowane.
A dlaczego jest to wciąż temat tabu i jak właśnie zachęcić do przełamania wstydu?
To ciężkie pytanie, prawda?
Między innymi temu służy ten problem. Ten program.
Ten program, tak. Ja się bardzo cieszę, że możemy poruszyć taką...
Żeby swobodnie mówić,
swobodnie porozmawiać o czymś
wstydliwym,
o niewygodnej kwestii.
Być wstydliwe.
Tak. Dlaczego kobiety rzadko o tym mówią? Dlaczego zwlekają z leczeniem? Ja myślę, że pierwszą taką barierą, o której musimy powiedzieć, to jest wstyd. To się pojawia chyba najczęściej w gabinecie. Myślenie, bo to moja wina, bo powinnam sobie jakoś poradzić. No pewnie inne moje rówieśniczki nie mają takiego problemu. Albo takie
ona
hasło.
Ona o tym nie wie, ona tylko się domyśla. A gdyby rozmawiały, to by wiedziała, że co druga, co trzecia ma ten problem.
Ma ten problem, a jeszcze bardzo często utarte takie przekonania. Już urodziłaś dziecko, tak już musi być. Po prostu przyzwyczaj się do tego, zaakceptuj to. No niekoniecznie tak powinno być, bo plus jeszcze, jeżeli uwzględnimy sobie troszeczkę przekaz medialny, który czasami się pojawia za tym problemem, czyli na przykład wkładki, tak, reklamowane. Bardzo często otaczane to taką, powiedzmy, różową, cukierkową etykietą, tak? Wkładki na kropelkowe problemy, tak? To jest tylko, powiedzmy, taki plasterek, który się pojawia do, nie wiem, jak rozbijemy na przykład kolano. Ból nadal jest, tak? naklejamy plasterek, ale ból nie znika. I podobnie myślę, że mamy również tutaj. Generalnie wstyd jako pierwsza bariera, może nieświadomość możliwości postępowania, co można de facto zrobić, żeby ten problem ująć, żeby przedstawić go.
Bo można sporo zrobić, by w ogóle pozbyć się tego problemu,
oczywiście,
ale o tym za chwilę
myślę, że powiemy.
Jeszcze o przyczynach tego wstydu.
I tak naprawdę w całym tym postępowaniu najtrudniejszym momentem jest pierwszy krok, czyli powiedzieć: jejku, faktycznie mam ten problem, tak? Powinnam coś z tym zrobić. Nie zawsze tutaj już od razu myślimy o tych rzeczach, chociaż powiem szczerze, ja jestem ginekologiem, ja lubię operować, ale nie zawsze mówimy w pierwszym etapie, że to operacja jest pierwszą rzeczą, którą powinniśmy robić. O tym znowu za chwilkę, prawda? Ale przyznanie sobie się do tej kwestii. Jest problem, powinnam coś z tym zrobić. No i ten czas nam ucieka, bo tutaj wspomniane na samym wstępie, mniej więcej statystyki nam mówią 4-6 lat od wystąpienia pierwszych objawów, a to jest ten czas, który moglibyśmy naprawdę efektywnie wykorzystać, żeby te objawy już regresować, aby pracować nad tym, aby
poprawić się nawet problemu, żeby nie kończyło się na operacji. I daj Boże, jeżeli operacja się powiedzie i będzie dobrze, no nie, ale to różnie bywa.
No staramy się, żeby było dobrze.
W jakich sytuacjach dochodzi do nietrzymania moczu? Jakie są rodzaje?
Tak naprawdę rodzajów nietrzymania moczu jest bardzo, bardzo dużo. Tak gdybyśmy chcieli sobie to uprościć, możemy to ująć jakby w głównych trzech tych aspektach, tak? Mówimy o wysiłkowym nietrzymaniu moczu, to wtedy, kiedy to nietrzymanie moczu pojawia się przy kaszlu, kichaniu, skokach, śmiechu, bieganiu czy też dźwiganiu. No i ono polega na tym, że mechanizm naszego dna miednicy i cewka moczowa nie utrzymują tego moczu podczas wzrostu ciśnienia w obrębie jamy brzusznej czy też miednicy mniejszej. Kolejnym rodzajem tego nietrzymania moczu jest nietrzymanie moczu wsparcia, czyli tak potocznie zwany nadreaktywny pęcherz, kiedy kobieta nagle czuje bardzo silne parcie na mocze i wie, że już jednak nie zdąży do tej łazienki, prawda? I kolejna kategoria, czyli takie nietrzymanie moczu mieszane, tak? Czyli połączenie tych obu typów, o których przed chwilą powiedziałem. No i wtedy, jeżeli nawet dobieramy postępowanie, to do każdego z tych postępowań ono troszeczkę się różni, tak? Jest dosyć personalizowane, indywidualizowane pod pacjentkę.
A co z tym problemem, to do jakiego lekarza?
Do jakiego lekarza? Powiem z własnej autopsji, no do ginekologa najlepiej by było, aczkolwiek niekoniecznie. Mamy w Białymstoku super, super, naprawdę fajne dziewczyny i oczywiście i panów, fizjoterapeutów uroginekologicznych. To oni naprawdę robią świetną robotę, jeżeli chodzi o działania pomagające pacjentkom wrócić do normalnego funkcjonowania.
Często słyszymy, że nietrzymanie moczu jest problemem wieku. Na ile to jest prawda?
Generalnie...
Zwłaszcza, że po menopauzie zwiększają się tego rodzaju schorzenia.
Generalnie po części można się z tym stwierdzeniem zgodzić, ale to nie jest do końca coś, co można stwierdzić stuprocentowo. Wiek może nie jest przyczyną takiego nietrzymania moczu, ale myślę, że czynnikiem, który zwiększa bardziej ryzyko występowania tego nietrzymania moczu. No bo jeżeli też ujmiemy ten aspekt związany z menopauzą, po menopauzie co się dzieje? No spada nam stężenie estrogenów, a to prowadzi z kolei tak do osłabienia mięśni, powięzi dna miednicy, gorszego ukrwienia tkanek, zmniejsza się elastyczność tutaj tych tkanek, większa podatność na infekcje, częstsze parcia, częstą mocz, tak? Więc te wszystkie mechanizmy trzeba wziąć. No, generalnie ten proces nie jest procesem nieodwracalnym. Tutaj też możemy działać. No, menopauza sama z siebie też nie oznacza, że kobieta musi się pogodzić z tym, że ten problem występuje, tak? Oznacza to tylko, że jej ciało potrzebuje pewnego rodzaju wsparcia.
A jaki jest związek między ciążą, porodem, a rozwojem nietrzymania moczu?
Troszeczkę kontrowersyjnie wchodzimy, że tak powiem, w nasze kwestie, no bo ja w tym momencie pracuję na oddziale ginekologii i położnictwa, więc jakby to ująć? Ciąża sama z siebie...
No bo często słyszymy, że po ciąży, po porodzie, zwłaszcza naturalnym, kobiety nie utrzymują moczu.
No to też jest związane z pewną profilaktyką, którą możemy przy wsparciu naszych fizjoterapeutów uskuteczniać, prawda? Jeżeli kobiety już są w ciąży, bo to jest idealny moment, żeby taką profilaktykę zacząć, przygotować to do miednicy, zarówno do samej ciąży, jak i porodu.
Bo ciąża waży.
Ciąża waży, ten właśnie o tym chciałem powiedzieć.
Trzeba utrzymywać.
Że sama ciąża wiąże się z dużym obciążeniem dla namiestnicy. No, rosnące dziecko, dodatkowo hormony. W trzecim trymestrze progesteron, relaksyna, która rozluźnia nam te tkanki, tak? Przyrost masy ciała, no też bardzo często jest z tym skorelowany. A poród siłami natury, no, może dodatkowo osłabić te struktury odpowiedzialne za trzymanie tego moczu. Ale to nie znaczy, że też zawsze powoduje nietrzymanie moczu, tak? Też zwiększa ryzyko, tak? Generalnie ta regeneracja, jeżeli nie jest uskuteczniona odpowiednio w tym okresie popołogowym, no to wtedy, no niestety, ten problem może się nawarstwiać. Kobieta powinna w ciąży i po porodzie nauczyć się tej pracy z namiestnicy. Tak jak, powiedzmy, przy operacji kolana uczymy się funkcjonować z tym, w cudzysłowie, nowym kolanem podczas rehabilitacji. Tak samo i tutaj. Powinniśmy zacząć to działać. I już od razu mówię, to nie dzieci są problemem tutaj. Tak postawmy sobie taką tezę. To problem zaczyna się wtedy, gdy ciało nie wraca do właściwej formy po tym porodzie.
Czy przyszłe mamy w ciąży powinny podejmować jakieś szczególne działania? Czy są skuteczne?
Generalnie tak. No jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nasza miednica i to dno miednicy, ten aparat wieszadłowy, to nie jest taka trampolina, prawda, która wiecznie jest tak samo napięta i jeszcze jak jest obciążona, to ta jej elastyczność troszeczkę spada. No to jest, są potrzebne działania, które należy wdrożyć, tak? Tak jak wspomnieliśmy już tutaj po części o tej fizjoterapii uroginekologicznej, ale są też rzeczy, które możemy robić już w zaciszu domowym, tak? Krótkie treningi, tak? Które można sobie wprowadzić, by efektywnie, dwa razy dziennie, jak jedziemy samochodem, jak, nie wiem, idziemy na spacer, oglądamy film, dosłownie 2-3 minuty, to też pomaga nam wzmocnić czy nasze mięśnie głębokie.
Ale z tym schorzeniem mają do czynienia też kobiety, które ani nie były w ciąży, są młode, daleko im do menopauzy, ale też są w jakiejś grupie ryzyka, bo no na przykład są otyłe.
No oczywiście, tutaj nie możemy powiedzieć, że tylko ciąża, że tylko poród, że tylko menopauza, bo o których teraz wspomnieliśmy. Tak jak na samym początku określiliśmy, problem jest określone, nietrzymanie moczu, ale mechanizmów jest bardzo dużo, które do niego prowadzą.
Mówimy o kobietach, a w przypadku panów?
No, profilaktyka panów, ja myślę, że wygląda jeszcze gorzej niż w przypadku kobiet. To smutny obrazek troszeczkę, no bo jednak ta bariera zgłosić się do urologa, to już jest czarny scenariusz, prawda? I myślę, że tutaj jeszcze z niejednym urologiem pasowałoby tutaj nie jedną, nie dwie, ale myślę, że z 5 takich audycji przeprowadzić, żeby to gdzieś dotarł ten głos.
Dobrze, ale dlaczego u panów do tego dochodzi? Nie mają ciąży, nie mają menopauzy, no ale mogą mieć różne problemy neurologiczne,
nadwaga, otyłość,
praca,
prawda?
Ciężka fizyczna na przykład.
Przewlekły kaszel. Mhm. Sporadyczna sprawa, ale no, część społeczeństwa no, pali papierosy na przykład, ma astmę, ma POHP, ma pracę, tak jak wspomnieliśmy, pracę fizyczną. Sporty również mogą przeciążać ten aparat wieszadłowy. Choroby neurologiczne, cukrzyca, mikroneuropatie, które też mogą prowadzić do zaburzeń, jeżeli chodzi o funkcjonowanie pęcherza.
Kiedy ginekolog powinien skierować pacjentkę na taką terapię odnośnie do fizjoterapeuty, żeby przeprowadzał odpowiednie ćwiczenia, żeby pozbyć się tego schorzenia, ewentualnie jakoś złagodzić te objawy. Jak to wygląda?
To znaczy, ja nie jestem w stanie wskazać na takiej osi czasu, że to jest ten moment, czy to nie jest ten moment. Powiem może inaczej, że profilaktykę należałoby rozpocząć jeszcze zanim pojawią się pierwsze objawy, tak? Szczególnie w okresie planowania ciąży, tak? W samej ciąży, o której tutaj już wspominaliśmy. No bo ciąża to taki złoty moment, kiedy można się nauczyć pracy z tymi mięśniami. Zadbać chociażby o prozaiczną rzecz, profilaktykę zaparć, które też mogą do tego predysponować. Wdrażać jakąś aktywność fizyczną typu bezpieczną aktywność fizyczną. Spacery, joga, pływanie, tak? Czy też prawidłowe nawyki przy parciu i wypróżnianiu. Generalnie po porodzie najważniejsze jest stopniowe i świadome uruchamianie dna miednicy, a nie stwierdzenie 6 tygodni nic nie robić, prawda? Zamknąć się w domu i siedzieć z tym dzieckiem. można to już uskuteczniać, tak? Ćwiczenia dla dna miednicy w ciąży i po porodzie to pewna taka inwestycja w to, żeby później móc się śmiać, biegać, nosić dziecko na rękach właśnie bez tego problemu nietrzymania moczu.
Oprócz ćwiczeń, jakie niechirurgiczne metody leczenia są dostępne, skuteczne?
No generalnie tutaj już wspomnieliśmy o kilku takich różnych metodach. Wspomnieliśmy o fizjoterapii urogenitalno-ginekologicznej, na którą będę zwracał szczególną uwagę. Kwalifikacja do pewnego postępowania może się odbyć zarówno przez ginekologię, jak i fizjoterapeutę urogenitalno-ginekologicznego. No tutaj będę bronił tych fizjoterapeutów, bo z częścią z nich na co dzień również współpracuję i wiem, że efekty ich postępowania są bardzo, bardzo dobre. Jeżeli chodzi o to, co możemy jeszcze zrobić, tak? Same ćwiczenia, sama zmiana z naszego stylu życia, naszego postępowania. Pojawiają się także inne elementy niezabiegowe, na przykład pesaroterapia.
I co to są te pesary? Bo przeglądałam taką książeczkę, w której chyba ze 100 rodzajów ich było, każdy o różnym kształcie i aż się przeraziłam.
I trudno by było samemu dobrać, prawda?
Oj, to na pewno nie.
Powiedzmy, że jest to, jakby to tak ładnie powiedzieć, bo chętnie bym pokazał, ale w radiu nie mam takiej możliwości. To powiedzmy takie zewnętrzne rusztowanie, ale wewnętrzne w tym wypadku, prawda? Czyli taka specjalna wkładka do pochwowa, która od środka podpiera naszą cewkę moczową i ściany pochwy, pomagając przy tym utrzymać prawidłowe ich położenie, no i zmniejszyć ten problem związany z nietrzymaniem moczu. To też,
żebyśmy, a czego one są zrobione?
Żebyśmy nie bagatelizowali, już tylko dokończę myśl. To nie tylko wkładka higieniczna czy tampon, bo tak czasami pacjentki zaczynają to odbierać podczas naszych wizyt. To pewien element naszej terapii. No i stosujemy go przy wysiłkowym lub mieszanym nietrzymaniu moczu, przy obniżeniu dna miednicy. No i generalnie daje to pewne poczucie pacjentce, jakby daje to pewne rozwiązanie, które może być przed podjęciem decyzji nawet o postępowaniu stricte zabiegowym. Tak? Czyli można go stosować, czy okazjonalnie, powiedzmy, jest planowane jakieś wyjście, taniec i tak dalej, ale można też w postępowaniu.
Ale to jest tylko po to, żeby nie było tego nietrzymania moczu, czy to może też pomóc w pozbyciu się tego problemu?
To znaczy,
czy jednak i tak operacja w wielu przypadkach będzie niezbędna?
Jest to ciężkie do określenia, czy to bezpośrednio może być rozwiązaniem takim
na stałe.
Można to stosować, żeby począć taką dodatkowe wsparcie, dodatkową ulgę, ale jeżeli te objawy mamy już mocno nasilone, no z pewnego aspektu no, warto by było jeszcze skonsultować to pod względem konieczności czy też zasadności przeprowadzenia zabiegu.
Z czego te pesary są zrobione? Bo tak przyciekawił pan. Chodzi mi o to, czy one są bezpieczne medycznie.
Generalnie tak. Generalnie
są atestowane,
są przebadane. Tak, oczywiście tak, ale jeżeli chodzi o sam dobór pesaru, prawda, jego kształtu, długości, wielkości, żeby to rusztowanie, tak jak to sobie określiliśmy, było funkcjonalne, no radziłbym,
ale one nie są metalowe, one są z silikonu odpowiedniego.
Tak, one są bezpieczne, określmy to bezpieczne, tak, że nie jest to coś, co generalnie może zrobić nam krzywdę, ale żeby właściwie funkcjonowały, to też kwestia odpowiedniego doboru. I tutaj od siebie mówię, na wizytę do swojego ginekologa, na wizytę do fizjoterapeuty.
Musi być to po konsultacji z
oczywiście.
Lekarzem.
Oczywiście, nie róbmy nic ślepo, po prostu.
A kiedy nietrzymanie moczu kwalifikuje się do leczenia operacyjnego?
O, my dopiero poruszyliśmy tylko pesary, prawda? Ja myślałem, że jeszcze powiemy, nie wiem, o biofeedbacku, elektrostymulacji.
Dobrze,
o terapii,
co to jest biofeedback? Elektrostymulacja to w zasadzie sobie wyobrażam, ale dobrze, poproszę. Elektrostymulacja, okej. Okay.
Elektrostymulacja, może być elektrostymulacja. No jeżeli nasze mięśnie są bardzo, 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 bardzo osłabione, no i trudno je aktywować, to daje nam taką możliwość, że impulsy elektryczne dodają im możliwości skurczu. W krótkim czasie mamy bardzo dużą ilość skurczu. Mięsień jak pracuje, to mięsień jest funkcjonalny. I to właśnie chcemy
wyobrazić, wystymulować. Bo mamy te różne przyrządy do powiększania naszych mięśni, do pobudzania ich, żeby bez ćwiczeń.
Tak, ale tutaj chcemy pobudzić te mięśnie głębokie.
Czyli
też
na podobnej zasadzie działa.
Na podobnej zasadzie.
A biofeedback?
To w zasadzie, jeżeli możemy określić, to jest pewnego rodzaju nauka dla pacjentki, czy wykonując odpowiednie ćwiczenia, czy aktywuje odpowiednie grupy mięśniowe. Bo tak chcemy wiedzieć, czy to uzmysławia pacjentce, tak? Kobieta widzi pracę tych mięśni na ekranie, uczy się kontrolować odpowiednio tą pracę mięśni, co w późniejszym etapie, nawet do wykorzystania w aspekcie ćwiczeń domowych, umożliwia jej właściwą stymulację, bez nadmiernego napinania mięśni ud, pośladków, tylko tych mięśni głębokich, nad którymi de facto w tym wypadku chcemy szczególnie popracować.
I uda się zapanować nad tymi mięśniami.
Czy uda się zapanować? Ja uważam, że warto podjąć próbę. Bo z mojego aspektu, ja jestem ginekologiem, lubię operować, prawda? To też
dobrze,
powiecie
to
państwo, że ja...
w jakich momentach są te operacje, kiedy już bezwzględnie jednak nie elektrostymulacja, nie PSR-y, nie biofeedbacki,
nie terapie
operacje
strogenowe, tak, nie to
tak,
wszystko,
tak,
prawda? Idziemy już dalej, tak?
Po operację, to kiedy tylko ona?
Powiem tak.
Też
nie powiemy, że kiedy tylko ona. To nie jest ostatnią deską ratunku, jeżeli chodzi o tą operację, ale też nie powinna być pierwszym krokiem w naszym postępowaniu. Jeżeli rozpoznano wysiłkowe nietrzymanie moczu, te objawy, które występują poważnie, obniżają nasz komfort funkcjonowania, fizjoterapia, ćwiczenia, PSR-y, praca nad stylem życia nie dały efektu, który byśmy oczekiwali, to jest pewnego rodzaju krok, który warto by było podjąć, aby pomóc tutaj w tym schorzeniu.
I jakie jest najważniejsze przesłanie dla kobiet, które zmagają się z tym problemem, a jeszcze nie podjęły leczenia, bo się wstydzą?
Nie jest to coś, z czym trzeba żyć, do czego trzeba się przyzwyczaić. Proszę pamiętać, że pacjentki nie są z tym same. I najważniejszy jest ten pierwszy krok, czyli przełamać temat tabu, zauważyć problem i zgłosić się do właściwej osoby, żeby to skonsultować, a nie ufać produktom na kropelkowe problemy.
Nie warto się wstydzić, warto zadbać o zdrowie, o swój komfort. Przekonywał dziś nasz gość, ginekolog Konrad Wiśniewski. Dziękuję za
rozmowę. Dziękuję serdecznie.
A do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.